już czwarta niedziela Adwentu, niedziela, w której Pan odsłania się w nam w kolejny nowy sposób, by doświadczyć radości Adwentu, bo za chwilę rozpocznie się okres Bożego Narodzenia, najkrótszy okres, bo paradoksalnie najmniej istotny dla nas. Najkrótszy okres, w którym będziemy celebrować prawdę tej radości, którą i doświadczamy dzisiaj. Co dzisiaj będzie w czytaniach? Dzisiaj w czytaniach usłyszymy o kolejnym mężczyźnie. Tydzień temu było o Janie Chrzcicielu, a dzisiaj będzie o Józefie. O Józefie, który w ciemności swojego życia spotkał Boga. Nie dlatego, że zrobiło się jasno, tylko dlatego, że pozwolił, żeby ciemność była naprawdę ciemnością, a życie było zaufaniem Słowu, które Bóg w tej ciemności daje. Prośmy dzisiaj dla nas o taki rodzaj doświadczenia wiary, w którym Słowo nie jest opowieścią o jakiejś bajce, jak to będzie wyglądało kiedyś, tylko by stawało się siłą przeżywania codzienności przez każdą i każdego z nas. Trzy przepiękne obrazy o naszej wierze, więc przyjrzyjmy się po kolei tym trzem obrazom. Pierwsze to księga proroka Izajasza. I żeby ten tekst, który był dość króciutki i taki zwarty, jakby do nas dobrze wybrzmiał, żebyśmy usłyszeli, o co tam poszło i co jest dla nas przesłaniem wiary, ważny jest kontekst. Jesteśmy w VIII wieku przed naszą erą. Sytuacja polityczna wygląda w ten sposób, że trwa tak zwana wojna syryjsko-efraimska. Król Aramu, czyli król Syrii oraz król Izraela zawiązali koalicję przeciwko potędze Asyrii. Chcieli zmusić królestwo Judy, czyli Jerozolimę, by do nich dołączyła. Król Judy, Jerozolimy, czyli król Achaz, odmówił wejścia do tej koalicji przeciwko potędze Asyrii. Wtedy sojusznicy postanowili najechać Jerozolimę, obalić Achaza i osadzić na tronie swojego marionetkowego króla. Taki mieli pomysł, to wszystko się dzieje. O tym dowiaduje się Achaz, który jest przerażony. No bo to znaczy, że za chwilę ktoś go przyjdzie, zadźga, tylko po to, żeby było coś, co się ma zadziać. I wtedy Achaz robi coś, co jest bardzo dziwne. Na co właśnie jest ten tekst? Bo z tego przerażenia planuje potajemnie wezwać na pomoc okrutną Asyrię. Co politycznie i religijnie było katastrofalnym błędem. Oznaczało permanentną wasalizację. Achaz robi to, bo chce ocalić swoje życie. W ogóle nie myśli ani narodem, ani ludem. I wtedy Bóg przez proroka Izajasza wychodzi z tą inicjatywą do króla Achaza. I obiecuje mu Bóg przez proroka Izajasza: proś o co tylko chcesz. O co tylko chcesz, proś znak dla siebie. Od nieba aż po Szeol. Poproś o taki znak, żebyś wiedział, że w tej beznadziejnej dla ciebie sytuacji ja będę z tobą, żebyś nie musiał wchodzić w mezalians z Asyrią. Proś o cokolwiek chcesz. I wtedy Achaz wydaje się bardzo pobożny, bo cytuję dosłownie Księgę Powtórzonego Prawa. Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Teraz zobaczcie, ile razy my w swoim życiu nie chcemy Boga o coś prosić, no bo po co Go o coś prosić? Przecież to i tak nic nie da, a jak Pan Bóg nas kocha, to nam to da. Bo mamy błędne rozumienie, czym jest modlitwa prośby, ale o tym zaraz. Nam się wydaje, że jak prosimy, to dostaniemy to, o co prosimy. Bo to jest słuszne chcieć tego i dostać to. Wtedy prorok Izajasz, widząc, że Achaz nie chce prosić Boga, czyli Bogu nie ufa, no bo to tyle dosłownie znaczy. Nie ufa, że Bóg jest jego Bogiem. Że to wszystko, co on mówił o pobożności, jest fikcją. Tak na marginesie mój własny przypis, który warto zapamiętać. Jeśli jakikolwiek polityk odnosi się do Pana Boga politycznie, kłamie i krzywdzi każdą i każdego z nas, kto w sobie nosi doświadczenie wiary. Błagam was, zapamiętajcie to. Nie wolno na takich ludzi głosować. Okay? Tego się nauczyłem na teologii moralnej. Fundamentalna reguła i zasada, bo ktoś kłamie i nadużywa wrażliwości i naszego serca i ufności. Polityka nie jest przestrzenią szafowania wiarą i nie może nią być. Nie wolno tego robić. Ktoś nadużywa i później mamy jazdy, które mamy do dnia dzisiejszego. Ale o tym zostawmy to, bo kazanie nie jest o polityce. Ale warto to pamiętać. Król Achaz nie będzie powoływał się na Boga, no bo przecież nie wolno prosić. No to skoro tak nie będzie i odsłania swoją hipokryzję w ten sposób akurat on, król, prorok Izajasz mówi, w takim razie, skoro ty nie chcesz prosić, Bóg da ci znak. Znakiem będzie, oto panna pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. To nie jest opowieść, my jako patrzymy to teraz z perspektywy zbawienia, historii zbawienia, tego, że rodzi się Jezus, który jest Panem, który był gdzieś w doświadczeniu wiary, odkrywamy jako naszego Wybawiciela. Będziemy w tym tekście słyszeć zapowiedź Jezusa Chrystusa, ale Achaz nie słyszy tego, tylko słyszy przepowiednie, będziesz miał syna. Twój syn będzie, Ezechiasz dokładnie, będzie naprawdę dobrym królem. Pomimo tego, że ty mi nie ufasz, ja i wszystko się potoczy beznadziejnie, to ja to zrobię po swojemu. Bo ja wejdę w twoją historię życia, tym bardziej tam, gdzie ty się boisz, nie chcesz i wycofujesz. Dlatego wołaj i proś. Jest takie w języku polskim, takie piękne powiedzenie, jak trwoga do Boga. Może jest tak, że nie lubicie rorad. Nie wiem, ja nienawidzę rano wstawać. Ani razu nie byłem w tym roku w Adwencie na roratach, bo nienawidzę rano wstawać. Myślę, że moi bracia są na mnie źli. Może niektórzy z was teraz pomyśleli, co za beznadziejny ksiądz. Trudno. To nie jest moje. No może czyjeś z was, ale nie moje. Może ktoś z was nie lubi godzinek. Okej? Nie trzeba ich lubić do zbawienia, tak jak nie trzeba chodzić na roraty, by doświadczyć Adwentu. Może ktoś z was lubi czytać książki i napić się zimowej herbaty z prądem. Może ktoś z was lubi się przytulić w kocu z nią albo z nim, z kimś, kogo kochacie, by w ten doświadczalny sposób przeżyć doświadczenie bliskości, w którym szuka się w swoim własnym życiu tego, co dla mnie jest ważne. Dlaczego to ma być gorsze poszukiwanie Boga od tych spośród nas, którzy przyjdą na roraty, na godzinki, będą codziennie w kościele w Adwencie albo sobie słodyczy odmówią? Zobaczcie, ta dzisiejsza fragment proroka Izajasza ma pokazać nam, że każdy z nas szuka w swój sposób, a Bóg, niezależnie od tego, czy wybierzemy tą czy inną drogę, pomimo tego, że On nas zachęca, wejdzie w nasze życie. Tu wchodzi przez doświadczenie lęku, obiecując tak naprawdę, to, że On jest Bogiem, który kocha to, co w tobie i we mnie jest małe i słabe. Nienawidzi pobożności, która jest tylko i wyłącznie powierzchowną, zewnętrzną formą, bo to donikąd nas nie zaprowadzi. I Bóg mimo zdrady Achaza, jest wierny sobie. Bo opowieść, jak pamiętacie dobrze z zeszłej niedzieli, którą zostawia nam Jezus Chrystus, jest zderzeniem między opowieścią o Bogu, jak przedstawia to Jan Chrzciciel, i jak przedstawia tą opowieść o miłości Boga Jezus Chrystus. Jan Chrzciciel chce opowiedzieć, że musicie się zmienić, nawrócić, bo żyjemy grzesznie, mówi Jan Chrzciciel. Całe życie ma być nawracaniem. Całe życie musisz nad sobą pracować. Taka typowo polsko-katolicka teologia. Ciągle jesteście beznadziejni. Ciągle jesteście grzesznikami do spowiedzi. Raz, dwa, trzy. Kto się nie spowiadał, na pewno pójdzie do piekła. Kto na pewno z was żyje niesakramentalnie, to będzie tyle lat w piekle, że ohoho. A ci, którzy marzą o tych brzydkich rzeczach, już się jedną nogą w tym piekle zanurzyli. Zobaczcie, czysta, piękna teologia w języku polskim. Ciągle jesteśmy źli, ciągle nie jesteśmy tacy, ciągle musimy się zmieniać, ciągle musimy się nawracać. Jan Chrzciciel to takie drugie imię naszego polskiego Kościoła. Jezus Chrystus jest Panem wspólnoty wierzących. Kościół to znaczy wspólnota ludzi zebranych w imię Jezusa Chrystusa, który nie mówi o tym, że żyje źle, bo każdy z nas wie, jak żyje. Niewłaściwie, nie tak poskładanie, bardziej powinieneś od siebie wymagać. Każdy z nas to wie. A im bardziej w PRL-u się urodziliśmy, tym bardziej mamy to w sobie zakorzenione. To nie o tym. Opowieść o Jezusie Chrystusie to jest opowieść, że niezależnie od tego, jak żyjesz i czy się zmienisz na lepsze czy na gorsze, to Bóg cię kocha. Nie dlatego, że jesteś taka piękna, taki piękny, gdzieś tam głęboko i czego ty i ja i nikt inny nie widzi. Bo my często tak to mówimy, że w nas jest takie piękno, to trzeba się dokopać i odkryć. I to taka ładna narracja. Ładne to w ogóle jest. Sam tak często myślę o sobie i o innych. Że to piękno trzeba odkryć, wykopać. Tak dokopać się do niego, nie wiem, obłożyć nawozem, to wyrośnie. Znaczy, to są piękne te obrazy. Ale opowieść o zbawieniu nie jest o tym. Tylko opowieść o zbawieniu jest taka, że niezależnie od tego, jacy jesteśmy, to Bóg nas kocha, dlatego że On nie potrafi nie kochać. Bo to jest opowieść o Nim, a nie o nas. I kiedy nagle my pozwalamy sobie w miejscu, w którym jesteśmy, patrzeć na Niego i Jemu ufać, że to On jest dobry, to On jest kochający, może zmienimy swoje życie, może nie, to odkrywamy, czym jest zbawienie. Zbawienie jest widzeniem tego, doświadczaniem tego. Proszeniem, pokaż mi to, że ty jesteś dobry. Bo mi się wydaje, że jak ty jesteś dobry, to dasz mi fajny prezent, który wydaje, jestem pewien, że potrzebuję. Ja to wiem, że ja tego potrzebuję. Zobaczcie, to jest nasze wyobrażenie. Modlitwa w naszym życiu, modlitwa prośby, staje się prośbą nie po to i nie dlatego, żeby Bóg coś w naszym życiu zrobił, tylko po to, żeby ta modlitwa prośby w naszym życiu stała się sposobem na bliskość Boga w naszym życiu. My nie prosimy dlatego, żeby dostać to, co chcemy, bo czasami dostaniemy, czasami nie. Tylko my prosimy dlatego, żeby doświadczyć bliskości Boga w naszym życiu. To jest sposób, w jaki On ciebie i mnie zaprasza do relacji. Proś. Proś, bo wtedy będziesz wiedział, że ja jestem blisko ciebie. Zawsze. Czy wybierzesz nierozsądnie, czy najbardziej szlachetnie? Czy to będzie nierozważne, czy to będzie po prostu czysta cnota? Proś, a wtedy zobaczysz, że ja jestem blisko ciebie. O tym jest prorok Izajasz. I drugie czytanie. Drugie czytanie to list do Rzymian Pawła, a dosłownie jego tytuł, bo to się tak nazywa. Jesteśmy na samym początku tego tekstu. Paweł, kiedy pisze list do Rzymian, zdaje sobie sprawę, że pisze list do ludzi, którzy żyją w centrum w ogóle kultury świata, Rzym jako koło zamachowe cywilizacji. To są ludzie, którzy są zamożni, to są ludzie, którzy sobie dobrze radzą z życiem. To nie są biedne wspólnoty w innych częściach. To są zamożni ludzie. Paweł, kiedy do nich pisze, to pisze dosłownie prosząc ich o pieniądze, o nic więcej. Bo chce wyruszyć w przygodę do Hiszpanii i tam głosić Ewangelię. Wie, do kogo pisze i po co pisze. I nie ukrywa tego za chwilkę. Tylko Paweł, kiedy pisze do nich list, to chce im przypomnieć, czym jest Ewangelia i o co w tej Ewangelii chodzi. I najpierw zaczyna od tego, że się przedstawia. Ja Paweł, sługa, apostoł przeznaczony do głoszenia. Paweł przedstawia się jako sługa. Dosłownie mówi, jestem niewolnikiem. Pomyślcie sobie, że mówi do ludzi, że mają poczucie wolności, sprawczości. I on musi użyć tego słowa, bo chce pokazać, że doświadczenie życia duchowego nie jest związane ze sposobem, w jaki ty i ja teraz żyjemy, tylko sposobem, w jaki ty i ja puszczamy to życie. Jestem niewolnikiem. Kogo? Jezusa Chrystusa. Doświadczenia wiary. Jestem apostołem. Ja sobie tego nie wymyśliłem, tylko zostałem posłany. Mam głębokie doświadczenie bycia posłanym. Mam o tym mówić. Nie potrafię o tym nie mówić. Trochę to samo, co miał doświadczenie Jezus Chrystus. Pamiętajcie, Jezus Chrystus oddał życie za to, że nie potrafił nie powiedzieć, że to, czego doświadcza w swoim życiu, jest nieprawdą. Oddał życie za to, że powiedział, tak, jestem synem. Nie umiem powiedzieć, że tego nie doświadczam w sobie. To jest prawda we mnie. Jak wy sobie z tym nie radzicie, no to macie z tym problem. No i oni nie radzili sobie, więc go zabili. To jest jakby już taka czysta kontynuacja tej myśli. No to Paweł mówi dokładnie to samo. Jestem posłany. Jestem posłany do tego, by przeznaczony do głoszenia Ewangelii. I to jest taka zabawa słowami, bo Paweł najpierw był faryzeuszem, czyli oddzielonym od innych ludzi, wybranym, czystym, bardzo sprawiedliwym człowiekiem. I nagle z tego bycia wyjątkowym człowiekiem, tak jak siebie uważał, jest posłany do tych ludzi, z którymi nie wolno było mu się spotykać. Jestem wybrany i przeznaczony. Wybrany jako wyłączony, ale tak naprawdę wyłączony do tego, żeby być na nowo posłanym. On się bawi takimi słowami, które dla nas pewnie są dość nieczytelne. I Paweł w pigułce, kiedy się przedstawia, jest wybrany, powołany, jest sługą, niewolnikiem, nagle mówi o tym, czym jest doświadczenie wiary w Jezusa Chrystusa, który jest, ma część natury ludzkiej i natury boskiej. Mówi, doświadczenie wiary to jest ten moment, kiedy ty i ja stajemy się jej posłuszni. I teraz, żeby to najlepiej zrozumieć, czym jest posłuszeństwo w wierze. Ja to kiedyś opowiadałem, ale może znowu przypomnę. My jako dominikanie składamy tylko jeden ślub. Jesteśmy jedynym zakonem na świecie, gdzie nie ślubujemy Pamiętacie Państwo, powstaliśmy w średniowieczu jako zakon żebrzący. Dzisiaj będziemy żebrać znów, ponieważ to jest nasza tradycja, więc permanentnie będziemy od Was prosić o pieniądze. Dzisiaj na zewnątrz znów będziemy prosić, żeby Wam wszystkim tu było ciepło. Jako dominikanie w średniowieczu, jak powstaliśmy jako zakon żebrzący, bardzo ciekawe, nigdy nie ślubowaliśmy ubóstwa. I moje śluby zakonne nie są ślubami ubóstwa. Teraz proszę zapiąć pasy. Ja nie ślubowałem czystości. I teraz proszę rozpiąć pasy. Jesteśmy jedynym zakonem na świecie, w którym składamy tylko jeden ślub. Posłuszeństwa. Posłuszeństwo to nie jest to, że jak mój przeor powie mi, Artur, sadź marchewkę do góry nogami u nas w ogródku, to ja pójdę i grzecznie będę robił dziurki i bum, do góry tą marchewkę, bo Bóg tak chce przez wolę przełożonego. Bo jakby tak Marcin powiedział, jako mój przeor do mnie, to bym się popukał w głowę i mówił, Marcin, wyśpij się. Coś się z tobą źle dzieje. Za często na roraty chyba chodzisz. To coś jest nie halo. Tylko posłuszeństwo to jest to, że kiedy mam genialny pomysł, nie wiem, że chcę pojechać na Malediwy i przychodzę do mojego przeora i mówię, Marcin, słuchaj, na pół roku pojadę na Malediwy. Czuję, że Bóg mnie tam wzywa. Marcin powie, słuchaj Artur, cudowny masz pomysł, ale nie. Bo raczej nie. Nie mamy na to pieniędzy, nie na rady, że jesteś tu potrzebny. Nie ma szans. Wróć do siebie, pośpij dłużej, może ci się myśli poukładają. Wtedy wracam do siebie. I się zastanawiam, w jaki sposób mogę na te Malediwy pojechać. I nagle wymyślam pielgrzymkę. Na Malediwy. Super pielgrzymkę, w której będziemy zwiedzać wszystkie sanktuaria, jakie tam są. I zrobię tak, że będą dwa miejsca dla dwóch księży. I przyjdę do przeora i mówię, przeor, organizujemy super fajną pielgrzymkę. Pojedziesz ty, pojadę ja. On mówi, super. No, nie na pół roku, ale na 10 dni. Mówi, super. On się pyta, gdzie? Ja mówię, na Malediwy. Mówi, to super. No to jedziemy. No to jedziemy. Oczywiście, że żartuję, żadnych Malediw nie ma i na razie żadnej pielgrzymki na Malediwy nie robimy. Ale to tylko opowieść o tym, żebyśmy zrozumieli, czym jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo to jest uczenie się zdolności do słuchania. To nie jest negowanie jakiegoś pomysłu, powiedzenie, że ja mam głos decydujący, tylko może w tym, jak to opowiadamy, w miejscu, w którym jesteśmy, to nie jest najlepszy czas, miejsce albo sposób. Jeśli to będzie coś, co będzie naprawdę wzrastało w naszym życiu jako dobro, to w ten czy w inny sposób się zadzieje. Życie zakonne nauczyło mnie tylko jednej rzeczy, że na dobre rzeczy trzeba często długo poczekać. A jak są, to trzeba szybko je sobie na talerz nałożyć, bo inaczej inni zjedzą. Tego doświadczycie na Wigilii, a my to mamy na co dzień. Jak sobie nie odłożysz na później, to nie ma. No ale cóż, no takie życie. Ale to jest opowieść o uczeniu się posłuszeństwa. I święty Paweł, kiedy pisze do Rzymian, mówi, ucz się takiego posłuszeństwa, w którym celem nie jest to, by robić to, co powie Kościół, tylko by puścić swoje lęki, które Kościół w tobie i we mnie generuje i usłyszeć, o czym to jest. O czym jest to, że ja tego nie chcę? O czym jest to, że mnie to irytuje? Dlaczego ja mnie to... Co mnie tak naprawdę wkręca? I może się okazać, że wcale nie to, nie ta reguła, nie ta zasada, nie to, co jesteśmy, do czego jesteśmy zaproszeni, tylko jakaś krzywda zupełnie w innym miejscu. Jakiś sposób, w jakim sobie do jakiejś rzeczywistości podchodzę. Dlatego Paweł kończy to łaska wam i pokój. Bo Bóg zawsze daje łaskę, czyli zdolność do takiego poznania rzeczywistości, w którym pokój będzie najlepszą rzeczywistością do jej przetworzenia. Poczekaj, oddychaj. Może to się wam przyda na wigilijny wieczór. Oddychaj. Jak zobaczysz, że nagle rośnie ci ciśnienie, bo ktoś cię znowu o coś zapyta, to jest irytujące. Może to będzie podejście. Ewangelia, kończy Paweł, jest osobą Jezusa Chrystusa. Dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, który uczy ciebie i mnie puszczać. Nie zmieniać, tylko puszczać. Tak, żeby w tej rzeczywistości, taką jaka ona jest, odnaleźć się. I dzisiejsza Ewangelia. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Mateusz pisze do Żydów, więc opowiada w tej Ewangelii, mamy zwiastowanie Maryi, no to mamy zwiastowanie Józefa. Pisze o pobożnym Żydzie, Józefie. ślubinach matki jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem. Opowiada przepisy prawa żydowskiego. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. I w tym momencie wszyscy pobożni Żydzi mówią: o Boże, o Jezu, już gorzej być nie może. No katastrofa. Co to znaczyło? To znaczyło tyle, że kobietę trzeba ukamienować, a Józef jest zniesławiony do końca swoich dni. Amen. Pozamiatane, taka jest reguła, taka jest zasada. Tak mówi Kościół. Tak trzeba zrobić. Słyszymy o tym, że mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, tak jest przedstawiony, jest człowiekiem sprawiedliwym. Może najpierw to zdanie, ten zdanie. Co to znaczy, że jest człowiekiem sprawiedliwym? Sprawiedliwy to jest ktoś taki, nie kto jest doskonałym sędzią i rozsądza lewo, prawo, do więzienia, na wolność, mierzy, waży i osądza. Tylko sprawiedliwy to jest ktoś, kto jest zdolny zakochać się w woli Bożej. To jest dość ważne. To nie jest ultrakatolik. Jesteśmy w środowisku bardzo ultra-turbo-konserwatywnym. Musimy o tym pamiętać. I ta Ewangelia w takim miejscu powstaje. W ultra-turbo-konserwatywnym. I jest Józef, który jest przedstawiony jako sprawiedliwy mąż w przestrzeganiu reguł i zasad, ale jego sprawiedliwość jest na tyle charakterystyczna, że on, będąc bardzo rygorystycznym względem siebie, przestrzegając tych reguł i zasad, jest zakochany w woli Bożej. Czyli uczy się puszczać, mówiąc najprościej. Bo nie chodzi o to, żeby wszystko było po katolicku, tylko żeby Bóg był blisko ciebie i mnie. Celem tych wszystkich reguł i zasad, których się uczyliśmy od dzieciństwa, nie jest to, żeby było tak, jak się nauczyliśmy, tylko żebyś żebyśmy doświadczali w swoim życiu bliskości Boga. I teraz zastanówcie się, ile z tych reguł, których przestrzegaliśmy od dzieciństwa, sprawiły, że Bóg jest blisko. Że masz pewność, że jesteś Jego synem, Jego córką, kochaną, kochanym za darmo, za nic. I kochanym najbardziej tam, gdzie tobie, ciebie samego, samą jest najtrudniej siebie kochać. Czy aby na pewno to do tego nas doprowadziło? Bo takie miało zadanie. Po to to było. Reguły nie były po to, że jak będziemy przestrzegali reguły, to z butami nas wezwą do nieba. Bo niektórzy z nas tak nie mają. Tylko reguły miały sprawić, że będzie nam łatwiej odkryć to. Ja zawsze się śmieję, że my w Polsce mamy... Na drodze mamy, jak jeździmy samochodem, mamy pojedynczą ciągłą i podwójną ciągłą. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mamy pojedynczą ciągłą i podwójną ciągłą na drodze? Pośród nas są Państwo, którzy pracujecie w policji. Proszę mnie teraz, jakby tam, jeśli to będzie nieprecyzyjne, ale postaram się wypowiedzieć. Co znaczy pojedyncza ciągła dla kierowców w Polsce? Nie wolno wyprzedzać. Prawda? I wszyscy się zgadzamy, że jak jest pojedyncza ciągła na drodze, to znaczy nie wolno wyprzedzać. Co znaczy podwójna ciągła na drodze w Polsce? Co bogata gmina maźnęła dwie kreski, bo mają więcej farby? Podwójna ciągła w Polsce znaczy naprawdę nie wolno wyprzedzać. Zobaczcie, my, czy jest pojedyncza, czy podwójna, w zależności od tego, ile koni mamy pod maską, to będziemy lepiej wiedzieli. Bo nie czujemy, że reguły i zasady nie są po to, czy mamy je przestrzegać, czy nie, tylko że one chronią mnie i innych. O to w tym idzie. O ochronę, o dobro. I teraz sprawiedliwy jest podany tutaj, jest człowiekiem sprawiedliwym, dlatego że rozumie, o co w tym chodzi. I są takie rzeczy, które może odpuścić. To nie musi takie być. Zobaczcie, ile z nas ma problem, że Kościół powiedział, że w Wigilię można jeść mięso. Jak tak można? Jak tak? Ale zawsze tak można było. Tylko trzeba było to wyraźnie tak napisać, a i tak się oburzamy. Jak tak można? Przecież nie wolno jeść mięsa w Wigilię. Jak nie można? To jest nasza tradycja. No ładna w ogóle. U nas też nie będzie mięsa. Ale nie ma to żadnego znaczenia, jeśli dla kogoś z was mięso jest ważne. To jest opowieść o tym, czy ja potrafię się odnaleźć w tym, do czego jestem zaproszona i zaproszony. On potrafił i nie chciał narazić Maryi przez to, że taki był, na zniesławienie, więc zamierzał oddalić ją potajemnie. Chciał ją uratować w tym doświadczeniu, czyli krótko mówiąc, nie postąpić według przepisów religijnych, które mu to nakazywały. Tylko rozumiał, że przepisy nie są dla samych przepisów, tylko dla chronienia pewnego dobra. Zobaczył je głębiej. Powziął rozsądną rzecz. I teraz w Piśmie Świętym zawsze, kiedy pojawia się sen i opowieść o śnie, to jest opowieść o takim dużym problemie dla kogoś. Józef idzie spać. No to musiał się nieźle napocić i zmęczyć, kiedy to sobie wymyślił i ułożył. I we śnie spotyka Boga, który przychodzi do niego, kiedy on już podjął decyzję, bardzo mądrą, słuszną, właściwą, ze sprawiedliwości. I pierwsze, co robi Bóg, to pierwsze, co mówi, zwraca się do niego jego imieniem. Józefie, to nie jest jego imię. Jego prawdziwe imię to synu Dawida. Bóg mu przypomina, że jest z rodu królewskiego. Krótko mówiąc, wystarczy ci łaski. Jesteś kochany. Zawsze będziesz kochany. Bóg od tego zaczyna. Ja ciebie kocham, ja ciebie wybrałem. Takiego, jaki jesteś. Nieposkładany, teraz ukułeś sobie coś w głowie. Ja ciebie takiego wybieram. Józefie, synu Dawida, bo to jest twoje pochodzenie. Takim człowiekiem jesteś w swoim korzeniu. Jeśli taki jesteś, Józefie, to nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu ty nadasz imię Jezus. Bo to też jest twoje doświadczenie. Co to znaczy Jezus? Jezus to znaczy Bóg zbawia. Emmanuel to znaczy Bóg z nami. Józef jest człowiekiem, który w swoim życiu ma plan, ale umie ten plan porzucić i zdaje sobie sprawę, że to Bóg zbawia. Dlatego potrafi dzieła, które dzieją się w jego życiu, nazwać Jezus. To Bóg zbawia, nie ja. To nie był mój pomysł. Mój pomysł był mądrzejszy niż pójście nie wiadomo gdzie i nie wiadomo, co się z tym zadzieje. Może obydwoje zginiemy. To jest głupie, nierozsądne, niewłaściwe. Ale to jest to, że w takim razie, Boże, ja Tobie ufam i Ty zbawiasz, nie ja. A kiedy Ty zbawiasz, Boże, i ja potrafię w tym, na co patrzę, zawierzyć to Tobie, to wtedy Bóg będzie z nami. Emmanuel. Bóg będzie pośród nas obecny. W takiej rzeczywistości budzi się ze snu i bierze swoją małżonkę. Słyszycie, jaka to jest opowieść o wierze? To nie jest opowieść o tym, co zrobić, bo Józef kompletnie nie wie, co zrobić. Tylko ufa. Po tej całym pomyśle, jaki sobie ułożył, że nawet jeśli zrezygnuje z tego pomysłu, który był mądry i roztropny, i sprawiedliwy, wypływający z miłości do Boga, zrozumienia, o co w tym idzie, jeśli nawet pójdzie gdzieś indziej, to w tej obecności, której zaufał, będzie obecny Bóg. A kiedy będzie obecny Bóg, który go wybawi z tego opresji, z tej nie, to nie będzie bardziej pewny, tylko doświadczy Boga razem z sobą i tego doświadczą inni. To jest opowieść o naszej wierze, do której odkrywania we śnie, w problemach. Jesteśmy zawsze zaproszeni. Już ostatnia myśl. Bóg pojawia się w twoim i w moim życiu tam, gdzie tobie i mnie jest najtrudniej, najsłabiej. Gdzie jesteśmy najbardziej zalęknieni. Bóg objawia się tam swoją mocą. Moc Boża w tobie i we mnie, tam gdzie jesteśmy najsłabsi, uwaga, nie jest siłą, ani nie jest walką. Moc Boża, która objawia się tam, gdzie jesteśmy najsłabsi, najkruchsi, najbardziej zalęknieni, jest zawierzeniem tego życia Jemu i ufnością w tej niepewności, a nie wiedzeniem, że będzie dobrze. Nie wiemy, jak będzie. Robimy to tak, jak ufamy, że należy zrobić, ale nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. Tym jest wiara. Wiara jest drogą w niepewności, w której ufam, że nie jestem sam, bo to doświadczenie sprawia, że na mojej drodze stają różni ludzie i o ten dar dla nas, naszych bliskich, przyjaciół i nieprzyjaciół. Prośmy. Amen.